czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wpychając do Polski migrantów, Rosja i Białoruś chcą od środka rozsadzić Unię Europejską. Tak uważa szef naszej dyplomacji. Radosław Sikorski od razu też dodał, że nie będziemy tego tolerować. Według niego Moskwa i Mińsk chcą przy pomocy strachu przed migrantami wzmocnić w Unii Europejskiej partie skrajnie prawicowe i w ten sposób zniszczyć Unię. Podkreślił, że po okresie spokoju w ostatnich dniach znowu jest kilkaset prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 98% z nich jest nieudanych, mówił szef naszej dyplomacji. Jak wiecie z Radia Z, Polska zawiesiła prawo do azylu dla uchodźców. Nie jesteśmy pierwsi. Podobne rozwiązania przyjęli Finowie. W obecnej sytuacji to konieczne. Tak szef MSWiA Tomasz Siemoniak odpiera zarzuty o tym, że decyzja ta jest niezgodna z prawem międzynarodowym i polską konstytucją.
W sytuacji, gdy na nowo się pojawiają agresywne grupy, na nowo mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, konarami, próbami agresywnego działania, niszczeniem sprzętu. Możliwość taka, że takiej osobie odmawia się złożenia wniosku o azyl, jest oczywista.
Mówi się Siemoniak i zapewnia, że ci, którzy naprawdę potrzebują ochrony międzynarodowej, mogą liczyć na właściwą decyzję Straży Granicznej. Opozycja chwali rząd za zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl. Rozporządzenie obowiązuje na granicy z Białorusią, na razie na 60 dni, z możliwością przedłużenia. To dobre posunięcie, mówi gość Radia Z, europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
Wszystko, co w tym momencie uszczelnia w jakikolwiek sposób granicę wschodnią, jest godne pochwały. Tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli sobie spojrzymy, to to jest tylko i wyłącznie rozwiązanie tymczasowe.
Wiceminister obrony Paweł Bejda tłumaczy, że to rozwiązanie było konieczne, bo służby białoruskie wysyłają na granicę coraz więcej migrantów.
Powinniśmy przeciwdziałać różnego rodzaju bandyckim napadom i nie tylko bandyckim napadom. Tych prób przekroczeń w tej chwili cały czas jest około 200 codziennie. I w dalszym ciągu ta agresja narasta.
Obrońcy praw człowieka uważają, że zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl może doprowadzić do kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. W Polsce mamy przygotowanych schronów na 4% populacji, mówi w Radiu Z wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Chodzi o schrony spełniające warunki opisane w ustawie. Można też korzystać z tak zwanych miejsc doraźnego schronienia. Jeśli chodzi o wspomniane schrony z prawdziwego zdarzenia, na te, w razie ewentualnego zagrożenia, może liczyć kilka procent z nas. Dlatego każdy z nas powinien sprawdzić, gdzie w takiej sytuacji może szukać schronienia, mówił wiceszef MSWiA.
Mamy taką mapkę, którą prezentuje Państwa Straż Pożarna. Na tej mapie mamy określone miejsca, które ewentualnie mogą spełnić warunki takiej podstawowej ochrony. Ale każdy z nas ma rozeznanie, że ma w pobliżu jakąś piwnicę, że jest w pobliżu garaż podziemny. W Warszawie mamy akurat metro, tunele, przejścia podziemne.
Gorzej jest w mniejszych miejscowościach i na wsiach, gdzie takich miejsc po prostu brakuje. Stąd konieczność przeprowadzenia ich kwerendy. Rząd oczekuje konkretnych działań od samorządów. Chodzi o to, by występowały do Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie dostępnych obiektów jako miejsc doraźnego schronienia. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej do odsłuchania w internecie na radioz.pl i naszych kanałach w sieci. Po ataku Rosjan na ukraińską infrastrukturę energetyczną Wołodymyr Zełenski domaga się reakcji USA. Jeśli dziś doszło do złamania porozumienia i były ataki na Chersoń oraz uszkodzenie energetyki, a cywile stracili prąd, to powinna być reakcja Stanów Zjednoczonych, mówił prezydent Ukrainy po spotkaniu w stolicy Francji. Rosja wzmocni swoje wojska w Arktyce. Dzień przed przylotem na Grenlandię wiceprezydent USA Władimir Putin narzekał, że kraje NATO coraz częściej mówią o dalekiej północy jako trampolinie do konfliktów. Zapewniał też, że zamiary przejęcia przez USA Grenlandii nie ma nic wspólnego z Rosją. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ostrzega reżim Nicolasa Maduro w Wenezueli. Atak na sąsiednią, bogatą w złoża ropy naftowej Gujany, spotkałby się z poważnymi konsekwencjami. Na reakcję Maduro nie trzeba było długo czekać. Nazwał go imbecylem. Wychodzi ten imbecyl Marco Rubio, grożąc Wenezueli z Gujany. Imbecylu, Wenezueli nikt nie może grozić, bo to ojczyzna wyzwolicieli, to ojczyzna Simona Bolivara.
Imbecyl!
powiedział Maduro, który rządzi twardą ręką od 2013 roku. Według opozycji sfałszował ostatnie wybory prezydenckie. Reżim w Caracas odnowił w ostatnich latach dawny spór o bogate w ropę kontrolowane przez Gujanę terytorium. Napięcia wzrosły na początku marca, gdy rząd Gujany oskarżył okręt wenezuelskiej Straży Przybrzeżnej o wtargnięcie na gujańskie wody i próbę zakłócenia wydobycia ropy. Słuchacie wiadomości Radia Z. Rząd wprowadza istotne zmiany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od przyszłego roku najniższa krajowa ma stanowić 55% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jak pisze portal Infor.pl, według szacunków oznacza to wzrost pensji minimalnej do 5070 zł brutto. Wielkanocne zakupy będą droższe niż rok temu. Zapłacić możemy o 6-7% więcej, wynika z raportu UCE Research. Jest jednak nadzieja na oszczędności. Według ekspertów od rynku tuż przed świętami może się rozwiązać worek z promocjami, zwłaszcza że trwa wojna cenowa dyskontów. Nocna prohibicja w Gdańsku wejdzie w życie 1 września, tak zdecydowali radni. Alkoholu nie będzie można sprzedawać w całym mieście od 22 do 6 rano. Od 6 rano nie będzie można zaparkować na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Utrudnienia potrwają do niedzieli. Tego dnia na ulicach stolicy pojawią się biegacze. Pobiegną w półmaratonie warszawskim i w biegu na piątkę. Zamknięte dla ruchu będą ulice w Śródmieściu, na Żoliborzu, Bielanach i na obu Pragach. Nieprzejezdne będą też mosty Poniatowskiego i Gdański. Zdrożeje parkowanie w Sopocie. Szczególnie odczują to przyjezdni, którzy będą płacić więcej niż mieszkańcy. I tak pierwsza godzina będzie kosztować 6,90 zł. Dzisiaj to 5,20. Kolejna 8,20 zł. Zameldowani w Sopocie będą płacić o 70% mniej. Podwyżkami zajmie się teraz Rada Miasta. Kiedy mają wejść w życie, tego na razie nie wiadomo.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Gościem Radia Z jest Ewa Zajączkowska-Hernik, eurodeputowana Konfederacji. Witam pani poseł, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To na początek krótka piłka. Czy studia powinny być płatne, tak czy nie?
To jest dobre pytanie.
Ma pani dwie odpowiedzi, tak albo nie?
Myślę, że w pewien sposób tak.
Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. W pewien sposób tak, czyli mówi pani dokładnie to samo, co wczoraj Sławomir Mentzen w Kanale Zero, który jednoznacznie powiedział, że idealny świat to taki, gdzie studia są płatne. Fantastyczny program dla młodych Konfederacji.
Dobrze, że pan redaktor doprecyzował, że Sławomir Mentzen powiedział rzeczywiście, że w idealnym świecie studia powinny być płatne. Płatność za studia nie wynika tylko i wyłącznie, czy nie musi być tylko i wyłącznie płatnością finansową, ale na przykład można byłoby wprowadzić taki mechanizm, czy spróbować wprowadzić taki mechanizm, oczywiście po konsultacjach społecznych, że jeżeli ktoś studiuje na tak prestiżowych kierunkach jak medycyna czy prawo, no to ma obowiązek na przykład przepracowania jakichś lat w Polsce, szczególnie w medycynie, gdzie mamy niedobór lekarzy w polskich szpitalach.
Ale gdyby dzisiaj pani była premierem albo ministrem nauki, to czy wprowadziłaby pani twarde zasady? Nie ma bezpłatnych studiów w Polsce.
Nie, dzisiaj nie, panie redaktorze. Tylko
czy
to
tutaj
też
się różnicie z panem Mentzenem?
Tylko też trzeba, panie redaktorze, chyba zwrócić uwagę na taki fakt, bo czytałam bardzo dużo komentarzy po tym akurat wątku wypowiedzi Sławomira Mentzena, że ludzie, którzy rzeczywiście są ubożsi, są biedniejsi i tak płacą paradoksalnie za studia, dlatego że nie stać ich na to, żeby podjąć bezpłatne studia dzienne i skupić się tylko i wyłącznie na studiowaniu, więc jeżeli chcą się rozwijać naukowo, po prostu studiują zaocznie, żeby na tygodniu móc podjąć normalne zatrudnienie i móc sobie opłacić studia, więc siłą rzeczy te studia i tak są płatne.
To prawda,
i tak.
Taka jest rzeczywistość, ale jednak jest wielu studentów, czy też maturzystów, którzy chcieliby być studentami z biedniejszych regionów, z biedniejszych rodzin, którzy dostaliby dodatkowy szlaban w postaci płatnych studiów, a państwo chcecie im to zaoferować,
nie, panie,
zafundować.
Nie, panie redaktorze, to tak jak pan redaktor powiedział, to byłaby wizja idealnego świata Sławomira Mentzena, cena, natomiast jeżeli byśmy w tym momencie mieli debatować nad takimi postulatami, no to pewnie one by nie zostały wprowadzone.
A jak to było w Pani przypadku? Pani kończyła historię na UMCS-ie. Tak. Za darmo czy za kasę?
No, za darmo. Niestety moje warunki finansowe nie pozwoliły mi właśnie na kontynuację dalszej nauki, więc no, gdybym chciała podjąć dalsze studia, musiałabym rzeczywiście iść tym trybem, że studia zaoczne i praca.
Zaraz po podpisie prezydenta premier zapowiedział wydanie rozporządzenia zawieszającego prawo do składania wniosków o azyl. Pochwali pani premiera Tuska?
No, panie redaktorze, wszystko, co w tym momencie uszczelnia w jakikolwiek sposób granicę wschodnią, jest godne pochwały. Pytanie, co z granicą zachodnią? I jeżeli mówimy o ustawie azylowej, no to musimy mieć na uwadze to, że ustawa azylowa wprowadza możliwość zawieszenia prawa do azylu o 60 dni z możliwością wydłużenia tego procederu do 120 dni. Pytanie, co po 4 miesiącach? Nawet u pana w programie, pan eurodeputowany Szczerba odpowiedział, że to jest kwestia wydłużenia czy dania rządowi czasu na usprawnienie tych procedur, tylko że to, co teraz w tym momencie wprowadził Donald Tusk, rzeczywiście bezpośrednio wynika z komunikatów chociażby rzecznika Komisji Europejskiej, który właśnie mówił, że jeżeli Polska miałaby w jakikolwiek sposób być wyłączona z paktu migracyjnego, to za pomocą czasowego ograniczenia prawa do azylu, więc to po prostu jest ten wytrych, który Donald Tusk teraz wykorzystuje.
No chyba każdy, tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę państwa poglądy, wytrych jest dobry, żeby migrantów nie wpuszczać do Polski, tak?
No tak jak powiedziałam, wszystko
czyli
to, co
pochwali pani premiera Tuska.
Wszystko to, co uszczelnia granice, jest dobrym rozwiązaniem, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli sobie spojrzymy, to jest tylko i wyłącznie rozwiązanie tymczasowe. Z drugiej strony, panie redaktorze, no mamy problem z tym, że nasza zachodnia granica jest całkowicie nieszczelna i to, co teraz jest związane z prawem do azylu. Musimy sobie rozwinąć, czym jest w ogóle to porozumienie dublińskie, ten cały Dublin 2 i 3. Chodzi o to, że pakt migracyjny także wprowadza taki mechanizm, że każdy, kto przekroczy granicę Unii Europejskiej, ma pobierane odciski palców. Te odciski palców trafiają do wielkiej unijnej bazy identyfikacji imigrantów. No i potem właśnie tak jakby są w tej bazie już na zawsze i na tej podstawie Unia Europejska, Komisja Europejska będzie rozdzielać imigrantów, którzy będą przydzielani do poszczególnych państw Unii Europejskiej w ramach właśnie tego solidarnej relokacji zobowiązań.
A pani chciałaby zakwestionować ten pakt, te umowy?
Oczywiście, że tak.
No ale i ona obowiązuje, Polska jest stroną tej umowy.
No, panie redaktorze, po pierwsze my musimy zobaczyć, czy zwrócić uwagę na to, że my i tak przyjęliśmy bardzo dużo uchodźców. Mamy ogromny problem z nielegalną migracją właśnie na granicy wschodniej. Bardzo się cieszę, że niektórzy po latach dopiero jednak, ale dostrzegają to, że jesteśmy elementem wojny hybrydowej, czy bierzemy udział w wojnie hybrydowej, w której narzędziem są po prostu ludzie.
Ale co by się działo, gdyby rządziła Konfederacja dzisiaj? Czy państwo zamknęliby granicę z Niemcami? Czy byłyby takie same kontrole jak Niemców, tylko tak, w drugą stronę?
Tak.
Zdaje sobie pani sprawę, jakie byłyby korki na granicy, jaki to byłby paraliż.
Dlaczego
czy
Niemcy
byliby zainteresowani ci właściciele na przykład polskich firm transportowych, którzy zarabiają na handlu z Europą Zachodnią?
Dlaczego Niemcy mogą zamknąć granicę i nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji, a my nie mielibyśmy możliwości zrobienia tego w drugą stronę? Ja rozumiem, że to jest pewne utrudnienie dla przedsiębiorców. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to jest kwestia naszego bezpieczeństwa i jeżeli ktoś po prostu zajmuje się handlem międzynarodowym, no wiem, że korki byłyby pewną niedogodnością, natomiast tutaj waży się już nasze bezpieczeństwo wewnętrzne.
No, Konfederacja, partia, która wspiera przedsiębiorców, także transportowców, tak?
Ale poza pewną niedogodnością w postaci ewentualnego dłuższego postoju na granicy, no żadnych innych niedogodności by nie było, dlatego że przedsiębiorcy, którzy po prostu zajmują się handlem, dalej by przez tą granicę przejeżdżali. Rzeczywiście byłyby utrudnienia, natomiast my musimy podjąć odpowiednie kroki wobec tego, co robią Niemcy na naszej zachodniej granicy.
Jeśli Mentzen nie wejdzie do drugiej tury, poprze pani Karola Nawrockiego czy Rafała Trzaskowskiego?
No może zostanę w domu, zobaczę jeszcze.
A, czyli nie będzie pani głosować?
Panie redaktorze, nie wiem, kto wejdzie do drugiej tury. Dla mnie jasnym wyborem w drugiej turze jest Sławomir Mentzen.
A jakie szanse ma pani zdaniem Mentzen dzisiaj?
Myślę, że coraz większe.
A z czego to wynika? Ze słabości kandydata PiSu, czy z tego, że Mentzen jest tak dobry?
Z wielu czynników, panie redaktorze. Ja mam wrażenie, że kontrkandydaci Sławomira Mentzena nie byli kompletnie przygotowani na taką kampanię. Myśleli, że wyjdą sobie do ludzi swoim starym, dobrym sposobem, pogadają jakieś głupoty, wcisną ludziom kit, ludzie uwierzą i dalej będziemy mieli taką rozgrywkę między PiS-em a Platformą.
A niezależnie, pan Mentzen nie wciska kitu?
Niezależnie od tego, jaki kandydat będzie z Platformy, jaki kandydat będzie z Prawa i Sprawiedliwości.
Pan Sławomir nie wciska kitu?
Nie, uważam, że nie. Pan Sławomir Mentzen pokazuje realne problemy Polaków. Polacy się z tymi problemami utożsamiają. Widzą, że jest możliwość dokonania pewnego wyłomu właśnie w tym duopolu PiS-u i czas najwyższy to zrobić.
A jak z jednej strony obniżyć podatki, a z drugiej strony utrzymywać armię? A do tego się sprowadza państwa program.
Nasz program, panie redaktorze, sprowadza się do tego, żeby mieć rzeczywiście silną armię, żeby obniżać podatki, ale najpierw je upraszczać i żeby przede wszystkim ciąć zbędne wydatki. Bo to nie jest tak, że my nie mamy pieniędzy w budżecie państwa.
Kwota wolna od podatku do 60 tysięcy, gdybyście rządzili, to by to weszło w życie, tak?
Tak.
No dobrze, a wie pani, że to jest ubytek roczny 50 miliardów złotych. Jeśli policzymy przez kilka lat, no to są setki miliardów złotych, które można by przeznaczyć na czołgi, samoloty czy drony.
Panie redaktorze, kwestia podatków to nie jest kwestia zero-jedynkowa, że jeżeli gdzieś coś oddamy ludziom w podatkach, to za chwilę będzie ogromny deficyt w budżecie i my sobie z tym deficytem nie poradzimy. Pamiętajmy, że jeżeli zostawimy pieniądze ludziom w kieszeniach, to z kolei napędzi popyt, a to z kolei może na przykład zwiększyć wpływy z VAT-u.
Okej, ma pani rację, ale ludzie sobie sami nie kupią samolotów, czołgów i bezpieczeństwa. Musi te pieniądze mieć państwo.
No to powiedziałam, że może mieć na przykład z zwiększonych wpływów z podatku VAT, szczególnie jeżeli by się jeszcze lukę VAT uszczelniło.
50 miliardów rocznie, takie są wyliczenia.
Panie redaktorze,
jest
mnóstwo wydatków, które można ściąć z budżetu państwa. Naprawdę nie wszystko musi być utrzymywane z naszego budżetu. Nie możemy cały czas myśleć w ten sposób, że budżet ma być nieograniczony, wydatki mają być nieograniczone, cały czas żyjemy na kredyt. Po prostu trzeba zacząć dysponować budżetem racjonalnie.
Dobrze, krótka piłka, odsłona numer 2, również trzy krótkie piłki. Konfederacja mogłaby rządzić z Platformą, tak czy nie?
Będziemy tak, wymagać od każdej partii realizowania naszego programu.
Czyli zrobiła pani unik. Czyli coś jest na rzeczy. Nie wyklucza
nie,
pani rządu.
Panie redaktorze, błagam. Panie redaktorze, do wyborów parlamentarnych jest przynajmniej 2 lata, o ile wybory parlamentarne nie będą przyspieszone. Nie dywagujmy na takie tematy, to są tematy zastępcze.
Wiceminister Szejna do dymisji, tak czy nie?
Uważam, że tak.
Szczepienia dla dzieci powinny być obowiązkowe, tak czy nie?
Nie.
Nie. I mamy odpowiedź w naszej sądzie, czy studia powinny być płatne. Tak odpowiedziało tylko 32% uczestników naszej sądy. Nie, aż 68%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a.
To jest gość Radia Z.
Nie wiem, czy po tych deklaracjach i pani, i pana Mentzena, notowania pana Mentzena nie zanurkują.
Panie redaktorze, cały czas skupiamy się wokół wypowiedzi, która dotyczyła idealnego świata. To nie jest tak, że jak ktoś powiedział, że ma jakiś pogląd na dany temat, to znaczy, że za chwilę już przygotowuje ustawę i będzie lobował
ale
za tym,
jeżeli
żeby
ktoś
tą
mówi,
wprowadzić.
Że w idealnym świecie studia powinny być płatne, to znaczy, że ten ktoś chciałby takie rozwiązanie wprowadzić w życie.
Wie pan co?
No tak.
Wiele rzeczy może się dziać w idealnym świecie. Nie zawsze da się wszystko w tym idealnym świecie wprowadzić, do tego świata wprowadzić, żeby ten świat był idealny. Natomiast nikt nie zabroni nikomu mieć poglądów na daną kwestię.
No tak, tylko trzeba się liczyć z konsekwencjami tych poglądów. I pytam jeszcze raz, czy pani nie boi się, że notowania spadną pana Mentzena?
Panie redaktorze, gdyby notowania spadały w oparciu o poglądy niektórych kandydatów, to myślę, że mielibyśmy zupełnie inną scenę polityczną.
Czyli co, dla ludzi nie ma znaczenia, co kto myśli, jakie ma postulaty, jak wygląda według niego idealny świat?
Demokracja rządzi się swoimi prawami, kampania także, więc ludzie bardzo często przy urnach wyborczych kierują się troszeczkę innymi.
Emocjami?
Na przykład.
Myśli pani, że emocje na spotkaniach z panem Mentzenem są tak wielkie, że się przełożą na głosowanie 18 maja? Jest jakaś nić łącząca Mentzena z młodymi?
Z doświadczenia mogę powiedzieć tak, emocje są bardzo duże. Bardzo często te emocje mi się udzielają. Jesteśmy witani w bardzo pozytywny sposób na wiecach, które organizujemy w ramach trasy Mentzen 2020. I to jest niezwykle budujące.
Pan Mentzen zmienił się w czasie tej kampanii? Zmienił się w czasie tej trasy?
Myślę, że tak.
W jaki sposób?
przekroczył swoje własne granice, które wynikają z cech charakteru, ale także z pewnych przypadłości, które ma.
Mówimy o zespole Aspergera.
Tak, mówimy o zespole Aspergera. To jest jednak przypadłość, która wiele rzeczy ułatwia, ale też wiele rzeczy utrudnia i myślę, że Sławomir Mentzen jest świetnym przykładem, że mimo właśnie tej niedogodności można osiągnąć bardzo dużo i niemożliwe nie istnieje.
Czy Konfederacja zawarła z PiS-em cichy pakt o nieagresji w czasie kampanii?
Nie zauważyłam.
No są takie głosy. Jeden ze sztabowców PiS-u opowiedział w Wirtualnej Polsce: mamy swoisty pakt o nieagresji z Mentzenem, co poprawi przepływy między nami, czy między nim a Nawrockim.
Nie nazwałabym tego paktem o nieagresji. Po prostu mamy wspólnego głównego wroga, a tym wrogiem jest Rafał Trzaskowski. Zdecydowanie, panie redaktorze, nie możemy doprowadzić do tego, że system się domknie. Nawet senatorzy, byli senatorzy Platformy Obywatelskiej, mówią w wypowiedziach, nie powiem nazwiska, bo ja niestety nie mam pamięci do nazwiska, ale krąży nagranie, gdzie były senator Platformy Obywatelskiej, mówi, że układ nie może się domknąć, bo to byłoby przede wszystkim uderzeniem w demokrację.
Czyli jest cichy pakt, bo macie wspólnego wroga Rafała Trzaskowskiego, czyli zastanowi się pani, czy pójść w razie wejścia Nawrockiego na drugą turę, czy nie pójść.
Panie redaktorze, w drugiej turze znajdzie się Sławomir Mentzen.
No tak, oczywiście. Niektórzy mówią, że to zaklęcie. Co może pani powiedzieć, skoro pani go wspiera?
Ja mogę na przykład powiedzieć, że Sławomir Mentzen niecierpliwie czeka na debatę z Rafałem Trzaskowskim na antenie TVN-u.
No zobaczymy, czy do tego dojdzie. Wątpię, żeby jakikolwiek kandydat zdecydował się na solową debatę z innym kandydatem przed pierwszą turą. Nie było takich zwyczajów.
No może warto byłoby wprowadzić taki zwyczaj.
Koalicja się kłóci o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wy byście ją obniżyli, czy nie?
My byśmy przywrócili ją do tego stanu, jaka była przed Polskim Ładem. Możliwości odliczania jej od podatku, tak jak było przed Polskim Ładem.
No a jeśli to, a na pewno wiązałoby się z ubytkiem w NFZ-cie, to skąd pieniądze na operacje na przykład dla dzieci z nowotworami, na leczenie
dzieci
z nowotworami?
Po raz kolejny, to nie jest kwestia tego, że w NFZ-cie jest mało pieniędzy, to jest kwestia tego, że pieniądze w NFZ-cie są w sposób nieefektywny wydawane. Jeżeli mamy sytuację, że pacjenci na przykład zgłaszają się na SOR, zostają przyjmowani na oddział i są przetrzymywani na tym oddziale przynajmniej przez 3 dni, bo dopiero wtedy NFZ zwraca szpitalowi pieniądze za takiego pacjenta, no to chyba coś jest nie tak.
Czyli uważa pani, że tak naprawdę to jest kwestia umiejętnego wydawania, racjonalnego wydawania kasy?
Tak? To jest kwestia racjonalnego
Czyli
wydawania pieniędzy.
Czyli umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
To jest kwestia racjonalnego,
znajomości,
tak,
rachunków, matematyki, etc., etc.
Tak.
Wy to w Konfederacji potraficie?
Panie redaktorze, jeżeli prowadzimy swoje budżety, ja to zawsze przyrównuję do prowadzenia budżetu gospodarstwa domowego. Jeżeli w budżecie gospodarstwa domowego żyjemy na kredyt, no to nie umiemy dysponować pieniędzmi. Natomiast zapytał pan, czy nie będzie pieniędzy, co jeżeli nie będzie pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworami. Ile jest zbiórek na różnego rodzaju platformach charytatywnych, gdzie rodzice błagają o pomoc finansową, bo nie ma pieniędzy na jakieś leczenie? Jest bardzo dużo. I to nie wynika z tego, że NFZ ma mało pieniędzy. To wynika z tego, że NFZ nie umie tymi pieniędzmi zarządzać, ale też wynika z tego, że państwo zobowiązało się do tego, że będzie leczyło każde możliwe schorzenie.
Wy umiecie liczyć pieniądze?
Myślę, że tak.
No to dlaczego macie problemy ze sprawozdaniem? Konfederacja nie wyrobiła się ze sprawozdaniem w terminie i jeszcze wrzuciła w koszty kilka faktur, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Mówię tu oczywiście o ryzyku utraty 26 milionów złotych subwencji z powodu nieprawidłowości w rozliczeniu kampanii do Parlamentu Europejskiego, która pani przyniosła stanowisko, czy to posadę eurodeputowanej.
Panie redaktorze,
co za magik was rozliczał? Czy ten magik będzie ministrem finansów w przyszłym rządzie Konfederacji?
Nie, na pewno nie. Ministrem finansów będzie, daj Boże, Sławomir Mentzen. Natomiast, panie redaktorze,
myślałem, że mierzy wyżej, że myśli o tece premiera.
Wiem, że będzie walczył o tekę ministra finansów i myślę, że to byłoby bardzo dobre odświeżenie w polskim rządzie. Natomiast co do sprawozdania finansowego, po pierwsze poczekajmy na nasze odwołanie i na decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie. Zobaczymy, czy subwencja zostanie wypłacona, mimo że nie zapadła jeszcze decyzja odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście było opóźnienie w złożeniu tego sprawozdania z przyczyn technicznych, gdzie zwracam uwagę, że Państwowa Komisja Wyborcza również spóźniła się z wydaniem decyzji i to już o 7 dni, więc bądźmy tutaj skrupulatni i bądźmy sprawiedliwi.
Jak stracicie tą kasę, to sobie poradzicie, czy nie?
Panie redaktorze, wiele lat funkcjonowaliśmy w środowisku niedotowanym przez z budżetu państwa i dawaliśmy sobie radę.
A europosłowie dobrze zarabiają też, więc może będzie jakiś specjalny procent na partię oddawany.
To jest nielegalne.
Czyli pani nie oddaje nic na partię ze swojej pensji? A, nie ma zaprzeczenia, czyli coś pani tam oddaje.
Panie redaktorze, jako członek Nowej Nadziei
odprowadzam składki. Ale proszę pamiętać, to jest nielegalne.
A jako członek partii Nowa Nadzieja odprowadzam składki.
Mhm. Czyli to nie jest tak, że jest jakaś tam pewna proporcja kasy, którą pani musi oddać na partię, oprócz składek. Tylko składki?
Tak.
Szczepienia dla dzieci pani zdaniem nie powinny być obowiązkowe. Odpowiedziała pani w krótkiej piłce. Mhm. Jak pani sobie to wyobraża?
Wyobrażam sobie to tak, jak jest w Niemczech, gdzie szczepienia rzeczywiście nie są obowiązkowe. Przede wszystkim dzieci po narodzeniu w Niemczech nie przyjmują tak dużej ilości dawek różnych szczepionek i tam nie ma problemu z zachorowalnością na wiele chorób. To wynika ze świadomości rodziców i to nie jest tak, że rodzice przez to, że nie ma obowiązku szczepień, unikają szczepienia, bo rodzice są świadomi. Przede wszystkim rodzice są świadomi skutków ubocznych szczepień, ale także lekarze ponoszą odpowiedzialność za potencjalne skutki uboczne. I tego w Polsce, panie redaktorze, brakuje. Żaden lekarz nie podpisze się pod potencjalnymi skutkami ubocznymi szczepionek. Wielu lekarzy nie zgłasza niepożądanych odczynów poszczepiennych, co powoduje, że w statystykach szczepionek wygląda to zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości.
Dzisiaj te szczepienia są obowiązkowe i za to, że nie zaszczepi się dziecka, są kary, kary finansowe. Czy pani chciałaby zmienić ten system? Czyli sprawić, żeby nie było obowiązku szczepień i żeby nie było kar grzywny?
Tak, docelowo stawiałabym na świadomość rodziców rzeczywiście i na lepszy kontakt z lekarzem, który rzeczywiście realnie wyjaśni rodzicowi, z czym wiążą się szczepionki, przedstawi pozytywne i negatywne
strony. Nie obawia się pani, że w ten sposób doprowadzilibyśmy do tego, żeby pojawiła się znowu epidemia?
A czy w Niemczech pojawia się? A czy w Niemczech pojawia się epidemia?
A czy tam wszystkie szczepionki są dobrowolne, czy jest część obowiązkowa?
Nie, tam chyba obowiązkowe jest tylko WZW typu B.
Czyli pani ile szczepionek by zrobiła obowiązkowych, a ile dobrowolnych? Wszystkie dobrowolne?
No, panie redaktorze, tu musielibyśmy przeprowadzić taką dogłębną analizę medyczną. Ja też nie jestem ekspertem w tym zakresie, natomiast tutaj jednak stawiam na świadomość.
To jeszcze jedna rzecz, która dotyczy dzieci. Czy obowiązek fotelików dla małych dzieci powinien być zlikwidowany? Mówię o jazdę samochodem. Pani ma małe dziecko, ma pani córeczkę.
Tak, moja córeczka jeździ w foteliku oczywiście.
Jeździ w foteliku.
Syn też jeździ w foteliku.
Czyli powinien być zachowany taki przepis, jaki to jest dobre.
Myślę, że tak.
A bo pani kolega, inny pani kolega, pan Krzysztof Bosak ma z tym problem. W podcaście Gazety powiedział, że regulacje w tej sprawie są głupie. I jako ojcu trójki dzieci wytwarzają, czy powodują, czy generują znaczące koszty, jeśli chodzi o kupno samochodu i takich fotelików.
Przyznam szczerze, że nie zagłębiałam się w regulacje dotyczące fotelików, natomiast mój wybór został właśnie dokonany na podstawie świadomości i bardzo dobrej dyskusji z osobą, która zajmuje się taką profesjonalną sprzedażą fotelików, więc
macie pluralistyczne poglądy w tej konfederacji.
To chyba dobrze.
Od sasa do lasa trochę.
Nie. Okay. Po prostu pluralistyczne.
No dobrze, czyli jeśli chodzi o pasy na przykład w samochodzie, zapina pani pasy, czy nie?
Różnie.
A, czyli łamie pani przepisy.
Panie redaktorze, ale pan teraz dyskusję wprowadza, ale będzie grill. Panie redaktorze, czasami zapinam pasy, czasami nie.
No ale jak to niezapinanie pasów jest niebezpieczne?
No, czasami zapinanie pasów też bywa niebezpieczne, w zależności od wypadku. Natomiast to jest ryzyko, które świadomie podejmuję.
Ale to jest ryzyko, czyli pani nie zapina pasów?
Nie zawsze.
Dobrze, ale wie pani, że to jest łamanie prawa.
Na przykład jak jadę na krótkim odcinku, powiedzmy parę ulic, spokojną uliczką,
ale to jest łamanie
i siedzę
prawa
na fotelu pasażera z tyłu, to nie zapinam pasów.
Aha, ale jako kierowca pani zapina.
Tak.
Ale tak czy siak, jeśli pani nie zapina pasów, to jest łamanie prawa. Naraża się pani na mandat i na wykroczenie.
Robię to z pełną świadomością.
Czyli z pełną świadomością łamie pani prawo?
Panie redaktorze, ja też nie jestem przekonana, czy rzeczywiście jest obowiązek zapinania pasów na tylnym siedzeniu. Musiałabym doczytać.
Chyba jest.
Tak? No to
tak,
ja chyba zatrzymałam się na etapie, gdzie nie było tego obowiązku.
Ja to myślałem, że to taka jeszcze tradycja z czasów Janusza Korwin-Mikkego, bo pani była w jego partii, a on był takim zadeklarowanym przeciwnikiem.
On miał przeciwwskazania zdrowotne do zapinania pasów. Mhm.
I stąd ta jego, ten sprzeciw dotyczący pasów. No dobrze, to teraz pytanie od naszych słuchaczy.
Mój Boże.
Real Kadet pyta. 3 lata temu pisała pani, że Polska za chwilę zbankrutuje, a 1,5 roku temu, że od 800+ wybuchnie wielka drożyzna i bezrobocie. Czas minął i nie widać nadchodzącego kataklizmu. Kiedy jako partia przestaniecie wygłaszać takie katastroficzne tezy, które potem się nie sprawdzają?
No, ja nie jestem przekonana, panie redaktorze, czy fundusze państwa są w dobrej kondycji właśnie przez chociażby nadmierne obciążenia i 800+ jest tego bardzo dobrym przykładem, szczególnie, że wypłacamy to ludziom, którzy w Polsce nawet nie mieszkają, tylko przybywają po prostu na Ukrainie i pobierają nasze świadczenia socjalne, za co płacimy bardzo grube pieniądze rocznie, więc należałoby...
Ale tu jest pełna zgoda, bo nawet Rafał Trzaskowski mówi o tych sprawach, więc...
Ma pełne narzędzia, niech likwiduje ten problem.
No dobrze, ale gdyby rządziła Federacja, państwo by zlikwidowali 800+ dla obywateli polskich, dla polskich dzieci?
Nie, na ten moment nie.
Na ten moment, ale potem...
Tak. Pomyślelibyśmy, panie redaktorze, czy nie lepiej by było tego przetransferować na ulgę podatkową.
Mhm. Ale nie wszyscy już by dostali wtedy taki zastrzyk finansowy co miesiąc.
Ci, którzy pracują.
Ci, którzy pracują. Czyli Konfederacja zastanawia się nad zmianami dotyczącymi 800+.
Nie, panie redaktorze, na ten moment oczywiście nie ruszalibyśmy tego świadczenia. Chcemy się skupić na tym, żeby to świadczenie trafiało do osób, które przebywają w Polsce i pracują w Polsce. My nie chcemy, by te pieniądze były transferowane poza nasze granice do ludzi, którzy z Polską nie mają nic wspólnego, poza przyjazdem raz na jakiś czas w celu złożenia oświadczenia.
Jasne.
Natomiast w przyszłości być może trzeba będzie zreformować to świadczenie.
Ale w którym kierunku, czy w jakim kierunku? To znaczy tak,
na przykład ulgi podatkowej.
Ulga podatkowa, czy raczej to świadczenie powinni otrzymywać ludzie, którzy mają niskie dochody?
Zastanowiłabym się nad kryterium dochodowym.
No dobrze, komentator niesportowy. Jaki Konfederacja ma plan na legalnych, nielegalnych migrantów, którzy zostali ściągnięci za rządów Platformy i PiSu? Mencen jeździ po małych miejscowościach, gdzie już takie osoby są problemem i opowiada, że to niedobrze. Jednak co chcecie zrobić, aby mieszkańcy znowu poczuli się bezpiecznie?
Deportować.
Deportować wszystkich.
Migrantów należy deportować. Ci, którzy przybywają...
A co, będziecie robić łapanki na ulicach?
Ci, którzy przybywają... Nie, no to powinno być już zadaniem Straży Granicznej po naszej wschodniej, zachodniej i południowej granicy. Natomiast, no bo od północy troszeczkę trudno, chociaż kto wie. Różne sytuacje
pani,
się zdarzają na Morzu Śródziemnym.
Na pontonach przypłyną ze Szwecji?
Jak przepływają przez Morze Śródziemne, to muszą być bardzo zdeterminowani.
Tam jest trochę cieplejsze morze.
No właśnie. Panie redaktorze, kwestia jest taka. W kwestii migracji mamy jasne i klarowne poglądy. Wszyscy ci, którzy przybywają do Polski w celu budowania naszego kapitału, budowania naszej gospodarki, zakładania tutaj rodzin, budowania naszego potencjału i poprawiania naszej dzietności, generalnie wszystko to, co jest dobrego związanego z migracją, jesteśmy jak najbardziej za, natomiast nielegalnych migrantów nie powinniśmy do Polski w ogóle wpuszczać.
Stop dyskryminacji mężczyzn i patopolityki, to jest nick naszego słuchacza. Czy biorąc pod uwagę niedawne oświadczenie premiera o potrzebie zasadniczej służby wojskowej oraz słowa pana Mencena o potrzebie przeszkolenia młodych mężczyzn, Konfederacja ma zamiar wprowadzić taki obowiązek również wobec kobiet?
Nie widzę problemu.
Pani...
Ja jako kobieta bardzo chętnie bym się przeszkoliła, chociaż ja też nie mam problemu z tym, bo ja wiem, jak obsługiwać się bronią palną na przykład.
Pani strzela?
Strzelałam kiedyś znacznie częściej, teraz ze względu na brak czasu niestety nie, natomiast wiem, że jak miałabym broń w ręku, miałabym się nią obsłużyć, umiałabym ją wyczyścić, rozłożyć i tak dalej. Uważam, że społeczeństwo ma problem z podstawowymi zagadnieniami takimi jak na przykład sygnały dźwiękowe. Niech pan zapyta kogokolwiek na ulicy, czy rozpoznałby syreny i wiedział, co w danej sytuacji zrobić. Niech pan spyta kogokolwiek na ulicy, czy wiedziałby, jak zachować się w przypadku, gdy znalazłby się ktoś z zagrożeniem życia bądź zdrowia, czy ktoś umiałby udzielić pierwszej pomocy. Myślę, że to są takie elementarne rzeczy, z których należałoby rzeczywiście przeszkolić Polaków.
A przeszkolenie wojskowe dla dziewczyn i chłopaków obowiązkowe po szkole średniej, czy jednak dobrowolne?
Chyba dobrowolne.
No to tu również się pani różni w poglądach z panem Mencenem.
To bardzo dobrze, że
co za pluralistyczna Konfederacja. Kto by się spodziewał?
Ważne, że panie redaktorze, w kluczowym momencie, kiedy dochodzi do stanowienia prawa, jesteśmy w stanie usiąść i dojść do kompromisu.
Szymon, czy nadal wyznaje pani tak zwaną piątkę Mencena i czy odpowiada pani współpraca pani z AfD w Europarlamencie? Czy dobrze pani się z tym czuje?
Nigdy nie wyznawałam piątki Mencena, bo to nie było coś, co się wyznaje. To był element wykładu, dłuższego wykładu Sławomira Mencena na temat socjotechnik stosowanych przez polityków, dziennikarzy, influencerów, youtuberów i tak dalej, po to, żeby nabić sobie wyświetlenia, czy skierować na siebie uwagę, więc po raz setny polecam zapoznać się z całym wykładem, nie tylko z elementem tego wykładu. Co do współpracy z AfD w Parlamencie Europejskim, jestem zadowolona z tej współpracy, ponieważ mam bardzo dużą swobodę działania. Tej swobody nie miałabym prawdopodobnie w innych grupach, gdzie po prostu jest większa konkurencja, więc mała grupa europarlamentarna ma to do siebie, że można znacznie więcej rzeczy.
Czyli zdominowała pani ludzi z AfD tam swoim charakterem, swoim przebojowością, osobowością?
Nie zdominowałam. Udaje nam się dobrze współpracować.
No dobrze. Nie wiem, czy pani słyszała, ale trwają prace, i to z udziałem Amerykanów, dotyczące wznowienia Nord Stream 2. AfD jest za Nord Stream 2. Mówi o tym, że trzeba prowadzić otwarty handel z Rosją.
CDU, CSU też.
No tak, ale jest pani w organizacji, czy też stowarzyszona z partią, która występuje przeciwko polskim interesom, bo chyba w naszym interesie nie jest Nord Stream 2.
W naszym interesie, panie redaktorze, nie jest Nord Stream 2 i współpracując z politykami AfD mamy tego świadomość, że to, co jest w interesie Niemiec, nie zawsze jest w interesie Polski. Natomiast my w Parlamencie Europejskim współpracujemy na płaszczyźnie zagadnień Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i tego, co Parlament Europejski przy współpracy z Komisją Europejską chce zrobić z państwami narodowymi, z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Natomiast interesy gospodarcze poszczególnych państw Unii Europejskiej, panie redaktorze, gwarantuję, rzadko kiedy będą zbieżne.
No dobrze, a jak pani się czuje w Parlamencie Europejskim? Niedługo będzie rok? Nie, no to już chyba od...
Tak, w czerwcu.
W czerwcu, no właśnie. Czy jest pani rozczarowana pozytywnie, negatywnie? Czy jeździ pani do Brukseli, czy lata pani do Brukseli, czy do Strasburga z przyjemnością? Czy lubi pani swoją pracę, czy pani nienawidzi? Co pani czuje, wchodząc do gmachu Parlamentu Europejskiego?
Panie redaktorze, ja zawsze uwielbiałam swoją pracę, niezależnie od tego, czy byłam dziennikarzem, czy byłam rzecznikiem prasowym, czy teraz, kiedy jestem europosłem, nie wolno narzekać na to, co się wykonuje. Taki był plan Boży, więc taką pracę wykonuję. Natomiast Parlament Europejski, panie redaktorze, jest fasadą demokracji. To jest moim zdaniem organ całkowicie zbędny, stworzony po to, żeby ludziom w Unii Europejskiej dawać takie złudzenie, bardzo błędne, że mają na cokolwiek wpływ.
Eurodeputowani Parlament... nie mają na nic wpływu, rezolucje są nieistotne, nieważne.
Znikomy, panie redaktorze, mają wpływ.
To kto rządzi
rzeczywiście,
w
Komisja Europejska. Oczywiście, że Komisja Europejska i to, co spływa z Komisji Europejskiej, wszystkie dyrektywy rzeczywiście potem spływają do Parlamentu Europejskiego i my tam możemy ewentualnie nanosić jakieś poprawki. Natomiast przykład mojego wniosku o wycofanie dyrektywy EPPD, który został potraktowany z buta przez Borysa Budkę i został po prostu uwalony, nawet nie dając nam możliwości wypowiedzenia się przed całą Komisją ITRE, powoduje, że jeżeli nie będzie woli politycznej, to w Parlamencie Europejskim nie za wiele da się zrobić.
Borys Budka uwalił ten pomysł, tę dyrektywę?
Tak, my wszelkimi możliwymi...
To jest dyrektywa dotycząca?
Przymusowych remontów nieruchomości. Mhm. Mieszkalnych i niemieszkalnych.
W ramach Zielonego Ładu?
Tak. Zeroemisyjność budynków.
Ale rozmawiała pani z panem Borysem Budką? Przekonywała go pani? Jak to wyglądało? Przecież jako Polacy powinniście się wspierać.
I na to liczyłam. Mało tego, ja liczyłam na to, że Borys Budka zrozumie, że Europejczyków nie stać na kosztowne remonty, które będą przymusowe i które będą karane w razie niewywiązania się, o czym wprost mówi dyrektywa EPBD. Natomiast, no niestety, procedury zostały wyczerpane w ten sposób, że pan Borys Budka na zamkniętym spotkaniu koordynatorów grupy ITRE stwierdził, że case closed, czyli już dalej nad tym nie debatujemy, i to dalej nie trafiło pod obrady Komisji ITRE, więc ja nawet nie miałam jako europoseł wnioskodawca, nie miałam możliwości wypowiedzenia się przed szerszym gronem, tylko to było posiedzenie zamknięte. Borys Budka dał mi łaskawie 3 minuty na zreferowanie całego wniosku, który nie tylko dotyczył koniecznych remontów nieruchomości, czy tego, do czego Komisja Europejska będzie zmuszała za chwilę Europejczyków, żeby ich nieruchomości osiągnęły zeroemisyjność, ale także pewnego właśnie mechanizmu uderzającego jednak w podstawowe elementy demokracji i debaty publicznej.
Proszę nie przeszkadzać, miała ile pani w przypadku Ursuli von der Leyen? 1,5 minuty chyba.
Panie redaktorze, tylko że to...
Tu pani narzeka na 3 minuty.
Tylko, panie redaktorze, przemówienie to jest co innego niż zreferowanie bardzo poważnego wniosku, który będzie miał na temat dyrektywy, która będzie miała ogromny wpływ na kieszenie Europejczyków.
No dobrze, jakie będą konsekwencje tego, że jakby pan Borys Budka nie przychylił się do pani prośby?
Konsekwencje będą takie, że ten wniosek został wycofany z dalszego procedowania, co absolutnie mnie nie zatrzymuje, bo ja złożę kolejny wniosek i będę zasypywać komisję ITRE do tej pory wnioskami, dopóki pan Borys Budka nie przychyli się w sposób odpowiedni i zgodny z regulaminem Parlamentu Europejskiego, bo niestety Borys Budka dopuścił się wielokrotnego złamania regulaminu Parlamentu Europejskiego w tym przypadku i będę to składać, dopóki debata na temat wycofania dyrektywy EPBD nie zostanie przeprowadzona w sposób zgodny z regulaminem Parlamentu Europejskiego.
Mamy rok 2025. Tak, dyrektywa wchodzi w życie kiedy?
28? Jakoś.
Czyli jeżeli nic się nie zmieni, to za 3 lata... Tylko, że
to jest kwestia tak, że tam jest rozdzielenie między budynkami użyteczności publicznej a prywatnymi nieruchomościami, rzeczywiście mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Natomiast jest to związane z całą strategią Europejskiego Zielonego Ładu, więc 2030-35 to będą te lata, kiedy będziemy już powoli do tego obligowani.
Kolejne pytanie, tym razem ze strony Daniela. Czy jak Sławek będzie prezydentem, to pani Ewa będzie premierem?
To są dwie niezależne od siebie funkcje, więc żeby zostać premierem, trzeba stanowić rząd. Żeby stanowić rząd, trzeba mieć odpowiednią ilość czy odpowiednie poparcie w wyborach parlamentarnych.
Chciałaby pani być premierem?
Ja bym chciała być ministrem środowiska.
Ministrem środowiska? A dlaczego?
Bo uważam, że trzeba Ministerstwo Środowiska oczyścić z pewnych wpływów.
Z
bardzo
jakich
szkodliwych
wpływów?
Ekoaktywistycznych.
Czyli pani by goniła ekoaktywistów?
Na pewno nie dawałabym im wpływu na wiele.
A co by było wtedy z wiatrakami? Zlikwidowałaby pani wszystkie wiatraki w Polsce?
Nie, panie redaktorze, po prostu nie uprzywilejowywałabym wiatraków. A co za tym idzie, niemieckich firm produkujących wiatraki. Nie dopuszczałabym do tego, żeby Niemcy przez polskie ustawy mogli omijać niedozwoloną pomoc, czy jakby stosować mechanizm wspierania swoich przedsiębiorstw, omijając niedozwoloną pomoc publiczną.
Kolejne pytanie. HTW, nie wiem, cokolwiek znaczy ten skrót. Przeglądając pani kanał na YouTubie, można zauważyć niezwykłą, ponadprzeciętną potrzebę masakrowania oponentów. Czy nieprzepracowane traumy z dzieciństwa lub młodości stanowią paliwo do kolejnych ataków, czy pod wpływem czasu przybierają formę krzyża, który ciężko czasem unieść? Boże, jakie filozoficzne pytanie. Co pani na to?
A może po prostu tytuły filmów na YouTubie wynikają z algorytmu i nic więcej się za tym nie kryje. Żadna filozofia.
Myśli pani, że chodzi tylko o tytuły? Czy też o to, jak pani się w tym odnajduje? Jak pani występuje? W jakim charakterze?
No,
to jest wyraźne. Masakrowanie oponentów. Ponadprzeciętna potrzeba masakrowania oponentów.
To nie jest
Lubi pani się znęcać nad przeciwnikami politycznymi?
To nie jest, panie redaktorze, ponadprzeciętna potrzeba masakrowania oponentów, tylko to jest potrzeba mówienia im prosto w twarz to, czego się nie spodziewają, od czego się odzwyczaili i co robią za naszymi plecami. No, najwyższy czas mówić prawdę, jak wygląda polityka od zaplecza i niektórzy politycy nie byli na to gotowi, a myślę, że warto zacząć uświadamiać ludzi, jak to wygląda od wewnątrz.
A propos, zorganizowana grupa hejterska pyta, jak idzie wywracanie stolika Konfederacji, bo jak na razie Konfederacja przy tym stoliku siedzi razem z PiS-em.
Konfederacja siedzi przy stoliku z Konfederacją.
Tak? Jak się różnicie pięknie.
Nie, panie redaktorze.
Czy w sprawach studiów, czy w prawach fotelików?
Mnie to troszeczkę... No ale to, panie redaktorze,
mieliście wywrócić stolik.
To jest kwestia pewnego pluralizmu i ja bardzo się cieszę, że jesteśmy ugrupowaniem, które nie musi w dyktatorski sposób dostosowywać się do przekazu dnia.
To jesteście jak koalicja rządząca, która też ma mnóstwo poglądów różnych na różne tematy, chociażby składka zdrowotna.
I mówię po raz kolejny, że w momencie, kiedy dochodzi do ustanawiania prawa, znajdujemy kompromis i staramy się wypracować rozwiązania jak najlepsze dla Polaków, żeby pogodzić maksymalnie jak najwięcej interesów i żeby przede wszystkim wprowadzane prawo nie uderzało w interes Polski jako ogółu na arenie na przykład międzynarodowej. Natomiast, panie redaktorze, mnie już bawią te argumenty, że my siedzimy z Platformą, my siedzimy z PiS-em przy stoliku. My po prostu robimy swoje.
Nawet przy stoliku. Stolik bardzo fajny przedmiot, można napić.
Ale to
kawy.
Zaraz. Ale to jak mielibyśmy wprowadzać jakieś rozwiązania, no to nie wiem, to mamy wycofać się z wyborów, żeby nie padały jakieś oskarżenia, że my się dosiadamy do jakiegoś stolika, mamy poza parlamentem próbować wprowadzać jakieś rozwiązania.
Podejrzewam, że nie byłoby takich zarzutów, gdyby nie ta retoryka, tak? Że idziemy do polityki wywrócić stolik, a wy przy nim usiądziecie. Pytanie, z kim usiądziecie? Wracam do mojego pytania. Czy z PiS-em, czy z Platformą? Bo już niektórzy politycy Konfederacji, na przykład poseł Tumanowicz niedawno w Polsat News, powiedział, że nie wyklucza sojuszu, czy też koalicji rządów z Platformą.
Panie redaktorze, my chcemy wprowadzić nasze rozwiązania, które będziemy też prezentować w odpowiednim programie na wybory parlamentarne i będziemy wtedy rozmawiać z opcjami politycznymi, bo też zobaczymy, kto w ogóle do Sejmu się dostanie, jeżeli zobaczymy sobie na obecne badania opinii publicznej. Wychodzi na to, że trzy siły znajdą się tylko w polskim parlamencie.
Czyli Platforma, PiS i Konfederacja.
Więc to od Konfederacji będzie bardzo dużo zależało. No chyba, że PiS i Platforma zatopią swój wyimaginowany topór wojenny i wreszcie stworzą ten już oficjalny układ popisu.
A jak Donald Tusk zadzwoni do pani i powie: pani Ewo, bardzo mi się pani podoba, mówię o poglądach politycznych, chciałbym pani dać stanowisko ministra środowiska. I co pani wtedy odpowie?
Panie redaktorze, dzisiejszy program jest po prostu niesamowity. Panie redaktorze, jestem europosłem Konfederacji i mam nadzieję być ministrem środowiska z Konfederacji.
Ale większość będziecie mieć sami? Musicie chyba mieć koalicjanta.
No daj Boże, żebyśmy mieli większość sami, natomiast to jeżeli
jak
będzie...
Jak pan Bóg nie da,
mieli,
to co?
Ale jeżeli będziemy mieli jakiegokolwiek koalicjanta, to dlaczego pan sugeruje, że to Donald Tusk ma do mnie zadzwonić i zaproponować mi jakieś stanowisko? Poza tym Donald Tusk jest człowiekiem bardzo wrażliwym na swoim punkcie i jeżeli ktoś go obraża, to...
A pani obrażała premiera Tuska?
Myślę, że nieraz zaszło mu za skórę.
I robiła pani to z premedytacją czy emocjonalnie?
Robiłam to w zgodzie z własnymi poglądami na temat tego, co ten człowiek robi z Polską.
A może pani coś dobrego powiedzieć o premierze Tusku? Jedna cecha. Za co pani go ceni?
Determinację.
Jest zdeterminowanym politykiem.
Tak.
Wie, czego chce.
Tak.
A to podstawowa cecha wśród polityków. Na koniec poproszę o prognozę pierwszej tury wyborów. Ile dostanie procent głosów pan Trzaskowski, pani zdaniem?
Nie jestem w stanie tego przewidzieć i bardzo nie lubię stawiać takich tez.
Ale ponad 30?
Na pewno nie tyle, żeby został prezydentem w pierwszej turze.
I Mentzen przegra czy wygra z Nawrockim?
Wygra. Walczymy o to, żeby wygrał.
Zobaczymy, jak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję.
Ewa Zajączkowska-Hernik, eurodeputowana Konfederacji, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Dziękuję pięknie, bardzo. Wzajemnie.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.
say when everything gets in the way? Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Reklama. Dlaczego wieczorem z siecie Entities?
Entities to syt naukowych rozwiązań.
Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością.
I odkrył u niego odszczep K12.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis.
Suplement diety Entities od firmy Polski Lek.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz dzięki specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Suplement diety Entities od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entities.pl.
Po reklamie.
Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Zaledwie 6 tysięcy złotych grzywny za potrącenie 14-latki na przejściu dla pieszych. Taką karę wymierzył kierowcy rzeszowski sąd. Ojciec dziewczynki nie zgadza się z tym wyrokiem. Opublikował w internecie drastyczny film z miejskiego monitoringu. Widać na nim, jak rozpędzone auto uderza w dziecko na pasach i zaczyna hamować dopiero kilkadziesiąt metrów dalej. Szczegóły w relacji reportera Radia Z Przemka Taranka.
Sąd uznał, że kara łagodniejsza niż pozbawienie wolności będzie w tym przypadku wystarczająca, powiedział mi sędzia Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
W tym przypadku orzekł karę grzywny.
A jakiej wysokości?
Łączna kwota to jest 6 tysięcy złotych.
Potrącona dziewczynka przeleciała w powietrzu kilkanaście metrów. Do szpitala trafiła z połamanymi nogami, rękami i kręgosłupem. Nadal walczy o powrót do zdrowia. Wyrok został wydany w trybie nakazowym bez udziału stron. Jest nieprawomocny. Przemek Taranek, Radio Z.
Do wypadku doszło pod koniec 2023 roku. Sprawcą był zawodowy żołnierz. Areszt dla desperata, który wziął zakładniczkę w sanatorium w Świnoujściu. 30-latek przez półtorej godziny więził swoją matkę. Wszystko wydarzyło się w ostatni piątek. Agresywny mężczyzna najpierw groził kobiecie nożem. Za jej uwolnienie zażądał spotkania z dwoma policjantami i podał ich nazwiska. Porywacz został zatrzymany po negocjacjach. Jego matka z ranami ciętymi trafiła do szpitala. 30-latkowi grozi nawet 25 lat więzienia. Aż 14 tysięcy razy wyjeżdżali od początku roku strażacy do pożarów związanych z wypalaniem traw. Ustaliło Radio Z. To 4 razy więcej niż przed rokiem. A ponieważ susza jest coraz większa, to leśnicy także za pośrednictwem Radia Z apelują i proszą, by zerwać z chorą tradycją wiosennego wypalania traw, bo często kończy się to tragicznie, mówi reporterowi Radia Z Michałowi Dzienińskiemu dyrektor Biebrzeńskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
To niczemu nie sprzyja, to niszczy życie, a konsekwencje